Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Ku naszej wielkiej radości dotarła cała i zdrowa pani Agnieszka Jackowska, filozof, pedagog, doradca rodzinny. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie pani redaktor i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy w ten cudowny poranek, chociaż taki zatłoczony.
Prawda? Miałyśmy już troszeczkę później zacząć rozmowę, ale cuda się zdarzało.
Tak jest.
Pani Agnieszko, co pani poczuła, kiedy usłyszała o tęczowym piątku?
Znaczy, poczułam się jak Joanna d'Arc, że muszę iść na barykadę, nie wiem, walczyć. I dlaczego? Bo po prostu uważam, że poczułam się tak, jakby ktoś mi zabierał dzieci, jakby mi zabierał jako matce dziecko, które razem w rodzinie z mężem żeśmy kształtowali, kierunkowali. Dlaczego tak się poczułam? Dlatego, że po pierwsze mi nikt nie zapytał o zgodę, czy może po prostu mojemu dziecku mówić o sprawach płci, tożsamości, miłości, właśnie w taki sposób, jak planowała to kampania przeciw homofobii. I ludzie z nią związani, tak zwani agenci tych przemian kulturowych, które widzimy, że się gwałtownie wzmagają w naszej ojczyźnie. Trzeba tak to nazwać, to nie jest zbyt górnolotne, no więc dlatego się niedobrze poczułam. Poczułam się, to nie chodzi zresztą o odczucia, to chodzi o bardzo głęboką prawdę o naszej tożsamości. Akurat to jest temat, który mnie od zawsze interesował, koncepcja człowieka jako osoby ze wszystkimi wymiarami. I naprawdę to nie jest zabawa, to nie jest igraszka, jeżeli wchodzimy w problem na siłę zmian postrzegania męskości, kobiecości, płciowości, relacji miłości, relacji międzyludzkich, a to jest coś się takiego dzieje w świecie, że chce się zmienić wszystko, nawet z takiej perspektywy racjonalnej, tak, że po prostu miłość mężczyzny i kobiety, jej owocem jest dziecko. To jest takie proste od kilku tysięcy lat, nawet więcej przecież. A teraz się mówi, nie, mamy 54 czy 60 odmian płci, a kochać można w każdy sposób, z pieskiem, z kotkiem, z panem, z pani, z panią, a może dziadek z wnuczką, no bo przecież w zasadach queer mówi się o queer, to znaczy po angielsku zamieszanie, czyli kochaj inaczej, czyli mieszaj wszystko ze wszystkim w sferze płciowej, bo jesteś wolny. No i tutaj następne hasło dla mnie, jeżeli ktoś rozumie wolność jako swobodne hołdowanie swoim popędom na tym najniższym poziomie i robienie wszystko, co mi się chce, to jest totalna niewola, bo wtedy wpadamy w niewolę swoich po prostu rządz. To nie jest wolność. Wolność zawsze będzie związana z prawdą, dobrą i pięknem.
No dobrze, teraz łyk kawy dla naszego gościa, specjalnie takie kilka sekund. Znakomite określenie, agenci przemian kulturowych. Skoro to rzekomo nowoczesne wydarzenie, to dlaczego przez tych agentów przemian kulturowych było przez tyle dni ukrywane i dopiero ukazało się 2-3 dni przed tym całym wydarzeniem?
No bo to jest pewna strategia. Polska jeszcze jesteśmy w tym sensie zieloną wyspą, że no żeśmy ciągle mówimy, że na wysokich poziomach naszej preferencji, jakichś badaniach stoi rodzina, miłość, małżeństwo, dzieci. A świat jest już inny w wymiarze nie wszystkich ludzi na świecie, tylko tych, którzy tworzą tak zwane prawa, które zauważmy, że się stają w tej chwili antyprawami. Bo jeżeli prawo nie szanuje życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jeżeli prawo nie chroni rodziny jako podstawowej komórki każdego społeczeństwa, to staje się antyprawem i jak mówił Jan Paweł II, taka demokracja jest totalitaryzmem. I ktoś powie, I to opisywała Gabriel Kubi, profesor Margaret Peters, wielu myślicieli, że my, to nie jest tak jak październik, 17 rok, rewolucja, albo jakieś armaty, albo wystrzały, albo front po prostu militarny. Ta walka toczy się o nasze serca, przekonania. Czasami zupełnie my sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy. Ona idzie tak nazwany miękki sposób. Wdziera nam się tak jak ten SMS czy wiadomość na Facebooku do mojej córki. Hej, hej, przyjdź do szkoły, będzie tęczowo, kolorowo, poznasz inne wymiary miłości. Przecież nikt do mnie nie strzelał ani do jego dziecka, ale ja to tak odebrałam, bo taka jest ta rewolucja i te przemiany.
To wszystko jest robione na uśmiechu, tak aksamitnie, tak?
Tak, miękko. Warto może naszym słuchaczom powiedzieć, że to nie są nasze tutaj kobiety, jakieś odczucia, takie emocje, że my sobie tak to opisujemy. To jest niestety zapisane, niestety, no jest taki kierunek, tak zwany postmodernizm w filozofii. Jacques Derrida, Marcuse i inni mówili, że celem jest dekonstrukcja i na naszych oczach wszystkiego, czyli nawet człowieka też, dehumanizacja, deteologizacja, czyli zabranie ze świata obecności sakrum. A przede wszystkim jednym z głównych celów właśnie tej koncepcji postmodernizmu w myśleniu, która obejmuje oczywiście to właśnie przez kulturę, idzie przez edukację, to jest co? To jest panseksualizacja. Tak to jest zapisane w tekstach źródłowych. Co to znaczy? Żebyśmy żyli tak jak te zwierzątka miotane tylko rządzami seksualnymi właśnie, bo wiadomo, ktoś to wymyślał, to dobrze wie, że właśnie to jest najlepszy dowód na to, że my jesteśmy płciowi. To znaczy, że to najbardziej nas wszystkich porusza. Dlatego tak zarabia przemysł pornograficzny, dlatego te hasła są rzutkie, bo wystarczy, proszę państwa, wystarczy dziecko, które ma dramat w rodzinie, bo na przykład rodzice się nie dogadali, rodzina pękła. Wielką ofiarą wszystkich rozwodów jest dziecko, zawsze. To dziecko się czuje kompletnie samotne. Przychodzi miła pani w loczkach, uśmiechnięta i powie, chodź z nami, posłuchaj. Ty się nie martw, bo są inne wymiary życia. I zaczyna miękkim głosem opowiadać. Nie wejdzie w to takie dziecko. Bardzo często wchodzi, bo ci inni, którzy właśnie byli ci hetero, niestety na przykład nie okazali miłości. Więc to jest bardzo złożony problem. Dlatego tak to ogarnia, bo bazuje na tym, że kultura współczesna jest kulturą, która woła o miłość, która woła o relacje i woła o to, żeby mieć przy sobie blisko człowieka, a jego nie ma często, bo w ogóle...
Czyli ten głód miłości, tak?
I tu wchodzi po prostu
głód
coś, co jest fałszywe.
Bliskości, tak? Jest tak, zaspokojany tak. Przez mniejszość.
Przez
Pani
mniejszość.
Agnieszko, czy w XXI wieku ta mniejszość będzie decydowała o prawach i obowiązkach większości?
Jeżeli tak się stanie, to będzie koniec po prostu takiego świata, jaki mamy jeszcze w głowach, w jakim funkcjonujemy. Będzie koniec. Dlatego, że to prowadzi do totalnego chaosu. Wystarczy, proszę państwa, sobie wyobrazić nasze kochane miasto Warszawa, kiedy wszystka, cała sygnalizacja jest wyłączona. Ten ranek dzisiaj to było nic. I teraz po prostu wpadamy na siebie, nigdzie nie dojedziemy. I tak samo jest z człowiekiem. Jest takie powiedzenie. Pan Bóg wybacza zawsze. Człowiek czasami, natura nigdy. Tam, gdzie się miesza z naturą, niszczy to, co jest w nas. Właśnie, bo to wszystko, o czym mówimy, pani redaktor, jest oparte na prawie naturalnym. Bo ktoś powie, dobrze, ja jestem niewierzący. W porządku, to jest twój wybór, ale prawo naturalne dotyczy wszystkich. Co mam na myśli? To, że naturalnie dziecko poczyna się tylko z miłości heteroseksualnej, jeżeli używamy tego języka, czyli ze związku kobiety i mężczyzny. Nawet jak tam nie ma miłości, ono może się począć. Nie ma innej drogi naturalnej. I chociażby to zawsze, i to się w pismach na temat płciowości, uważa się, że to jest probierz tak zwanego, no właśnie naturalnego związku. To znaczy tam, gdzie w sposób naturalny dojdzie do poczęcia dziecka, to jest norma. To wszystko, co jest poza tym, no jest przeciwne prawu naturalnemu. Jak sobie to nazwiemy, tak nazwiemy. Ale to godzi w nas, wobec tego natura nigdy tego nie wybaczy. No ale przecież, pani redaktor, mamy eskalację tego. Nie wiem, przyjrzyjmy się na przykład transhumanizmowi. Przecież to jest temat, o którym się w tej chwili dużo mówi, pisze na świecie. Do nas może to tak jeszcze nie prowadzimy debat na ten temat, ale o co chodzi? Głównie o to chodzi, że to, co jest oczywiście dobre w jakimś poprawianiu naszej struktury, na przykład cielesnej, nie wiem, implanty wszelkiego rodzaju, to jest wszystko dobre, ale już świat mówi, to jest za mało. Będziemy pracować nad poprawieniem naszego sposobu odbierania świata, czyli nad naszą psychiką. I są implanty. I to są do, po prostu w świecie, to jest już praktykowane, są doświadczenia, żeby zmienić naszą po prostu postrzeganie rzeczywistości. O co chodzi? Żebyśmy się na wszystko zgodzili, żebyśmy stwierdzili, nie, że tutaj z takim, jak ja mówię, że je się poczułam za jakaś zagrożona. Nie,
mam wszelką autorefleksję, tak?
Tak, tak.
Albo jakąś autonomię wewnętrzną, tak?
Tak. Mhm. Tak.
Powiem tak, że ta aksamitna strategia zdaje swój egzamin. Może my, tradycjonaliści, konserwatywni, ci, którzy wierzą w Pana Boga, jesteśmy za mało przebiegli w tym wizerunku PR-owskim. Skoro dzieci w innych szkołach pytają, dlaczego u nas nie ma kolorowo, dlaczego u nas nie ma tęczowo, co tak, w tym złego, tak? Dzieci coś usłyszały, nie wiedzą, z czym to się wiąże, ale otoczka wydaje się całkiem sympatyczna.
Po owocach ich poznacie. Jeżeli jest tak, że w szkole dziecko zadaje takie pytania, to jest owoc tego, że nikt z nim wcześniej nie rozmawiał właśnie, po prostu życzliwie w domu, w rodzinie, w szkole, że się może mówi na zasadzie zakazów, jakiegoś tabu, ale naprawdę my dorośli, którzy zdajemy sobie sprawę z tej miękkiej rewolucji, to jest nasz obowiązek. Może na dzisiaj postanowienie, porozmawiam z moim wnukiem, z moim dzieckiem, na ten temat, na czym polega prawdziwa miłość. Właśnie pozytywnie pokazać, a nie tylko tamci są źli, my jesteśmy dobrzy. Nie, bo to tak nie jest. Każdy człowiek jest dobry. Każdy człowiek, tak jest napisane w katechizmie. Czy jest homoseksualistą, czy jest, nie wiem, samotny, chory, duży, mały. Każdy ma swoją samowartość. Chodzi o to, co on robi potem z tym, swoją tożsamością. Czy idzie w kierunku dobra, prawdy, piękna, co to znaczy? Czyli na przykład właśnie, czy tworzy zdrowe relacje, z których są owoce, czy tkwi w czymś, co jemu się subiektywnie, czyli tej osobie wydaje, że to jest w porządku. No właśnie, bo to jest też ta choroba naszego XXI już dawno wieku, subiektywizm, indywidualizm. To znaczy, że nie ma obiektywnej prawdy, tylko każdy ma swoją. No to na tej zasadzie rzeczywiście może ci tęczowi są bardziej barwni na dziś, w ten szary dzień. Ale jeżeli z dzieckiem porozmawiamy bardzo konkretnie, zobacz, mama nie jest dzisiaj kolorowa, bo źle spałam, bo karmiłam w nocy twojego brata, albo wstałam do chorej babci. Widzisz, mam podkrążone oczy, może się źle czuję, ale wiesz, ja ciebie bardzo kocham. I gdyby nie ta miłość, to w ogóle nic nie ma sensu. Może tak trzeba porozmawiać. I wtedy zrozumiemy, że miłość to nie jest przyjemność tylko i załatwianie swoich popędów, bo mi się chce pan z tym panem, czy ta pani z tą panią, to i tamto robić, bo się bawią życiem. Nie. Dla nas życie jest jedno i jest bardzo ważne, bo nie będzie drugiego. I będziemy zdawać z tego, prawda, sprawę, jakie przeżyjemy. W związku z tym dla nas kolorowo to czasami znaczy szaro i ciężko. Ale jeżeli to robimy z taką po prostu, no właśnie mądrością, że to ma sens. No, ale oczywiście tutaj na pewno osoby, które wierzą i widzą, patrzą w tym momencie na krzyż, powiedzą tak, strasznie mi dzisiaj coś boli, ale ja idę robić swoje obowiązki, ofiaruję to Panu Bogu. Ja myślę, że mamy cudownie, mamy taką radio, że możemy sobie to powiedzieć, że to jest ta, nam jest łatwiej, ale nie znaczy, że inni są gorsi, inni są też wspaniali, tylko może powinniśmy więcej im pomóc, właśnie pokazać te barwy, czasami w tym zwykłym, szarym dniu, bo to jest kwestia spojrzenia. No więc
czyli musimy zadbać o swój wizerunek.
Tak, dlatego, że po owocach nas poznają. Nie po hasłach, nie po odstanych pod sztandarami godzinach, tylko po tym, jak wychowujemy dzieci, jaki mamy stosunek do pracy, małe rzeczy. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy zwracać większą uwagę na tą codzienność i na każdą rzecz. Czy ja to zrobiłem z miłością? Bo to nie znaczy perfekcyjnie. Bo my czasami myślimy, że co my mamy? Przecież ja nie mogę, już jestem to za dużo i tak dalej. Nie, to chodzi o to, ile miłości, to znaczy jaka intencja jest włożona w każdą sytuację. Mhm.
Jak w takich okolicznościach mogą zareagować, mogą zachować się rodzice? Kogo mogą obwiniać za taką sytuację? Nauczycieli, dyrektora szkoły?
No, oczywiście.
To może znacznie wyżej, może tylko organizatorów tej inicjatywy?
To znaczy, ja próbowałam się skontaktować z Ministerstwem Edukacji. Niestety nie dotarłam do pani minister. I bardzo żałuję, że po tęczowym piątku nie dostaliśmy jako społeczeństwo żadnego komunikatu, w ilu szkołach się faktycznie ten tęczowy piątek odbył, bo skoro my posługujemy się jakąś magiczną liczbą, tam chodziło około 200 szkół, ale to była liczba wpisana po prostu, jak to się mówi, z sufitu na stronie kampanii przeciw homofobii, czyli podmiot na stronie podmiotu, który
organizował. Ja słyszałam o jednym przedszkolu, o jednej zerówce.
Ja słyszałam też po prostu o znikomym odsetku, ale właśnie od tego mamy takie podmioty, które właśnie mają wgląd do tych szkół, żeby nam rodzicom powiedzieli, proszę państwa, dziękujemy za waszą postawę obywatelską.
Za
dziękujemy za czujność. Postaramy się, bo wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za tą sprawę. My ze swojej strony ministerstwa, jako nadzór, prawda, nad szkołami, nad placówkami, zrobiliśmy wszystko. I oto mamy raport. W tylu i tylu szkołach próbowano naszym dzieciom narzucić to obce nam spojrzenie na miłość, na relacje, a w tylu zareagowaliśmy. A nie chcę słyszeć i naprawdę to w ogóle nie jest ten czas, żeby ministerstwo się przyglądało, bo to nas nie zadowala. Po to wybraliśmy te władze, żeby one działały razem z nami. Tak jak mówimy, pani redaktor, każdy jest odpowiedzialny, bo dzieci są wspólnym dobrem, one są wiele godzin poza domem, a my często, no właśnie, bo takie wymaganie też od rodziców, że każdy pójdzie do szkoły. Kiedy mamy to zrobić? Ja gdybym się, no po prostu to jest nierealne, bo musimy zarabiać na życie, musimy utrzymywać nasze domy i zajmować się prowadzeniem ich. Więc oczywiście musimy pytać też szkoły, dyrekcje, ale to jest, prawda jest taka, że to nie jest codzienna działalność nasza, bo tak to byśmy w ogóle nie mogli funkcjonować. Dlatego mamy te wszystkie podmioty, kuratoria, ministerstwo, żeby nam powiedziano jakiś raport z tej sytuacji i jakie są wnioski na przyszłość wyciągnięte. Bo ja mam tu pewien niepokój, bo to minęło i takie mam wrażenie, dobrze, ileś tam z nas, rodziców, podmiotów, różnych społecznych, mediów, trochę na ten temat pomówiliśmy.
Ja pytam o to jedną panią minister, powiedziała, że to jest nasze zadanie, rodziców.
Nie, to nie jest tylko nasze zadanie, dlatego że ministerstwo to znaczy miejsce, gdzie się służy społeczeństwu i mając te narzędzia właśnie zawodowo, to są osoby, które pracują właśnie. Ja jako rodzic robię to z miłości, ale ja robię to po prostu wolontaryjnie. To nie jest moje zadanie, bo jeżeli ja bym się tylko zajmowała edukacją, to bym inne rzeczy zaniedbała. No po prostu każdy rodzic tak ma. Musi iść do swojej pracy, musi inne rzeczy wykonywać. Więc po to mamy ministerstwo, żeby nam pomogło. Więc wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że to nie chodzi teraz o odbijanie piłeczki między rodziną a ministerstwem, czy między kuratorium a rodziną. Tylko powinniśmy powiedzieć tak, idziemy ramię w ramię, bo rozumiemy ten cel. Nie usłyszałam z ust żadnej minister, że rozumie nasze stanowisko tak do końca, że nas wspiera. I na to ciągle czekam, bo myślę, że to jest po prostu tak dużo się dzieje, mamy stulecie niepodległości, różne wydarzenia, że ten moment przyjdzie i myślę, że się poczujemy, że idziemy ramię w ramię. Bo tylko, pamiętajmy, rodzina, kościół i instytucje publiczne, jeżeli no będziemy mieli wspólny cel i widzieć tak samo po prostu dobro naszych dzieci, to wygramy. Jeżeli się podzielimy, jeżeli będziemy tylko na przykład hołdować władzę, a rodzina swoim wygodnictwu, to nic z tego nie będzie. Dzieci po prostu na tym ucierpią i nie wiem, jakiego świata się doczekamy za parę lat, bo te przemiany idą bardzo szybko. To nie jest za 10, 20, to jest za 5. Już może być tak, że nie bardzo będziemy mieli kontakt z tym pokoleniem młodszym.
Ja byłam zszokowana, kiedy słyszałam, że w jednym z tak zwanych prestiżowych liceów w Warszawie był odgórny nakaz uczestniczenia na przykład w czarnym piątku.
No właśnie, to jest w gestii ministerstwa, żeby to sprawdzić. Właśnie, co to znaczy, jeżeli szkoła jasno w statutach jest zapisane, że powinna być wolna od szerzenia jakichś spraw politycznych i ideologicznych. Ona ma być miejscem przede wszystkim wychowania, nauki i rozwijania swoich talentów. Natomiast tego typu akcje na pewno dzielą środowisko, co jest już z bardzo złym owocem. Dzielą środowisko szkolne. Część pójdzie na spotkanie, część nie pójdzie. Zaczynają się antagonizmy. ta nauczycielka poszła, ta nie wzięła udziału. Czy nam o to chodzi? Przecież to jest już...
A trzecia wzięła chorobowe.
A trzecia wzięła... Właśnie. Mhm. Tak, bo część dzieci nie przyszła, bo powiedziała, że się boi tego. Znam takie rodziny i nie poszły tego dnia do szkoły. Czyli tracą dzień nauki, bo jest jakieś gremium, które coś wymusza. Część... No przecież to się robi właśnie. Ta anarchia pani redaktor, o której mówiłyśmy wcześniej, to są te powyłączane sygnalizatory. A my dorośli powinniśmy, każdy na swoim odcinku, czuwać nad tymi dziećmi naszymi, bo to jest czuwanie nad społeczeństwem po prostu. Albo o to działa, albo nie działa.
Napór na studia gender zostanie zlikwidowany na wszystkich uczelniach na Węgrzech od 2019 roku. Mówiąc o tym, dekret rządu premiera Viktora Orbana został opublikowany w najnowszym monitorze węgierskim. Studia gender, tak samo jak marksizm, leninizm, można uznać bardziej za ideologię niż naukę, oświadczył sekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich właśnie. Czyli tak, byliśmy pewni, że gender to przeszłość, a to nie koniec tej batalii.
Nie, znaczy, właśnie, bo to jest też taka taktyka i ona jest też opisana środowisk lewicowych i w tej chwili to się też odbywa w Polsce. Jaka taktyka? Żeby powiedzieć, że to my mamy problem z gender. Ośmieszyć ten termin, ośmieszyć nas, że my ciągle mówimy gender, gender i żeby po prostu powiedzieć, przecież nic się nie dzieje. Bo wtedy, jak się nic nie dzieje, a my śpimy, to można zrobić wszystko. I taka jest w tej chwili taktyka. Jeszcze a propos, odniosę się zaraz do prezydenta Orbana, i po prostu moim zdaniem bardzo dobrej postawy, bo jasnej. Przychodzi właśnie to, co zaczęłam mówić. Ideologia gender mówi o tej miękkości, rozmyciu wszelkich po prostu postaw i decyzji. To jest też jedno z narzędzi po prostu szerzenia tej ideologii. I jeżeli my słyszymy, że nic się nie stało, że mamy problem my z gender, to nie miejmy zaufania do tych środowisk, bo one chcą uśpić naszą uwagę. Wracając do sedna, ja oczekuję i dla mnie jest to też języczek uwagi tak zwany, papierek lakmusowy, jak to nazwiemy. Czy będzie jasne stanowisko środowisk naukowych w Polsce, które po pierwsze potrzeba nam rodzicom debaty na ten temat. My rodzice chcemy usłyszeć, prawdziwe oblicze rewolucji kulturowej. Czy ona rzeczywiście jest, czy to tylko tak ktoś mówi czasami, a ktoś coś napisze, czy to jest jakaś teoria spiskowa? My chcemy usłyszeć, dlaczego się na ten temat nie rozmawia w Polsce więcej, tylko się to w ogóle pomija milczeniem, po pierwsze. Właśnie i wtedy my rozumiemy, że to jest takie podpuszczanie to gender. Nie, to jest realny problem. I rzeczywiście oczyszczenie to jest w ogóle pseudonauka, bo i teraz sobie zobaczmy na przykład, jak to działa w Polsce, ponieważ to jest dozwolone na bardzo wielu kierunkach i uniwersytetach. Osoby, które kształcą się niezmiernie łatwo, bo obserwuję to wszystko, na przykład robią stopnie naukowe. Więc mamy już w tej chwili, no można powiedzieć, jakąś małą armię ludzi, na przykład z doktoratami, które tylko czekają na to, żeby naprawdę wejść do szkół, no bo mają tytuł naukowy właśnie w tej sferze. A my co, będziemy dalej spać i czekać na co? Po prostu powinno się więcej robić spotkań, debat, pisać, pokazywać społeczeństwu prawdziwe oblicze gender, że jest to rzeczywiście kierunek, o którym mówili papieże, Jan Paweł II mówił Benedykt XVI, mówi też Franciszek o strategiach ponadnarodowych, które niszczą rodziny, niszcząc człowieka, bo jego najgłębszą tożsamość. Co to znaczy niszcząc? No tak, no bo jeżeli się mówi, że nie ma płci, że to jest wszystko kwestia kulturowa.
Albo umowna.
Albo umowna. Mhm. I to, co mamy w Anglii w tej chwili, w 40 szkołach co najmniej, zakazano dziewczynkom chodzenia w spódniczkach. Proszę państwa, czy słyszycie to? Mają chodzić wszyscy w spodniach. Dlaczego? Żeby nie urażać osób o innej orientacji seksualnej. Wiemy, że szkolnictwo Wielkiej Brytanii należy do tych najbardziej no, takich prestiżowych sieci szkół. Właśnie się zawsze wzorowaliśmy na nich. Mundurki piękne i dobry program nauczania. Tymczasem okazuje się, że to nie jest tak, że właśnie w tym, że to jest jakaś zabawa. To się dzieje na naszych oczach. A z kolei przykład antygender, czyli coś tak jak Viktor Orban, bo teraz niektórzy mówią, no nie, no ten przywódca to już przesadza, on taki jest konkretny, taki ostry w swoich decyzjach. Nie, on jest mądry, on ma rodzinę, on żyje tu i teraz i on widzi po prostu, jak ta ideologia przetacza się już w tej chwili przez też kraje dawnego Związku Sowieckiego, czyli mamy tą pewną rentę opóźnienia w tych nowinkach z Zachodu. Ale na przykład bardzo ciekawa rzecz się stała we Włoszech. Premier Włoch z kolei powiedział, że nie życzy sobie, żeby w dokumentach w Italii oficjalnych różnych widniało sformułowanie rodzic jeden, rodzic dwa. Tak, które to wynika sformułowanie z tej poprawności politycznej, która odpowiada właśnie na założenia ideologii gender, bo to tak jest. I powiedział nie, zmieniamy na matka i ojciec. Możemy się też uśmiechnąć, bo przecież mówimy...
Czyli powracają, tak?
Czyli powrót, tego. Czyli proszę zobaczyć. Orban mówi stop pseudonauce gender na uniwersytetach. Włochy mówią dosyć po prostu... tej jakiejś, no jakiegoś dyktaturze rodzic AB, tylko my mamy matkę i ojca. Co to znaczy? Matka i ojciec, naturalne, czyli to, o czym mówiłyśmy na początku naszej audycji. Stąd wydaje mi się, że to jest potrzebne i tej wyrazistości w tej chwili brakuje w Polsce, żeby osoby odpowiedzialne, które z jednej strony mówią, że należą do wyznawców, do tej koncepcji Polski opartej na tradycji chrześcijańskiej, przecież afiszują się z tym wręcz publicznie, a jednocześnie w swoich możliwych działaniach nie podejmują tych tematów. I to jest właśnie to zaniechanie i myślę, że może właśnie taki wstrząs tego tęczowego piątku, czarnych marszów, które też dyktują czasami warunki polityczne, bo tak się dzieje, no po prostu przyjdzie jakaś refleksja w stulecie niepodległości, tego sobie wszyscy życzmy. I to byłby piękny owoc, bo to by było takie konkretne postanowienie. Nie damy naszych rodzin, naszych dzieci na pastwę jakiejś kolejnej ideologii, bo dobrze wiemy, czym była czerwona prawda zaraz.
Dziękuję za to spotkanie. Pani Agnieszka Jackowska, prezes Stowarzyszenia Edukacja i Media, filozof, pedagog, doradca rodziny. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.